Jest z nami nasz kolejny gość, adwokat Michał Skwarzyński, obrońca księdza Michała Olszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No to może najpierw podsumujmy, proszę wyjaśnić, co tak naprawdę orzekł sąd apelacyjny w Warszawie, czy na podstawie tego ostatniego postanowienia podejrzani ksiądz, urzędniczki już na pewno wyjdą na wolność, wyjdą z aresztu pod koniec sierpnia, czy może prokurator może jeszcze wnioskować o przedłużenie aresztu?
No problem, proszę państwa, mamy tego rodzaju, że formalnie prokuratura ma uprawnienie do wniesienia o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejny okres, chociaż bardzo trudno byłoby sobie to wyobrazić, że strony takiej merytorycznej, skoro sąd apelacyjny dał im jasne wskazania, że muszą wyrobić się z tymi czynnościami dowodowymi do 31 sierpnia. Ale nie jest to sprawa normalna, jest to sprawa polityczna, więc można się spodziewać wszelkich możliwych scenariuszy. Niestety to postępowanie i zachowanie prokuratury przed sądem apelacyjnym pokazało jedną podstawową rzecz tego postępowania, że ono nie jest prowadzone w jakimś określonym kierunku, że ono nie jest prowadzone jako przemyślana strategia procesowa, że oto wiemy, że doszło do takiego i takiego przestępstwa, chcemy ustalić jego okoliczności. Tylko to jest takie typowe śledztwo trałowe, to znaczy zbierzemy ile się da materiałów, może coś z tego wyniknie. No i to zawsze powoduje chaos, to znaczy na końcu takiego typu postępowanie z zasady kończył się bardzo źle dla organów ścigania. I tutaj mamy sytuację bardzo podobną. Postanowienie sądu apelacyjnego jest o tyle istotne, że zakwestionowało jedną z kwalifikacji stosowanych przez prokuraturę, czyli artykuł 296 kodeksu karnego i tą kwalifikację, która w dużej mierze uzasadniała areszt wobec podejrzanych. Sąd stwierdził, że nie można kumulatywnie stosować 231 i właśnie 296. I efekt tego jest taki, że jak gdyby oś zarzutów, jakie stawiała prokuratura, został przez sąd apelacyjny zakwestionowany. I to jest, proszę państwa, też dość rzadkie zjawisko, żeby sąd ingerował w kwalifikację postępowania, jaką prowadzi prokuratura, to i to się stało. Więc to wskazuje wszystko na to, że no, to śledztwo niestety jest prowadzone z powodów politycznych, no i niestety niemerytorycznych.
No właśnie i faktycznie takie przesłanki są, a proszę powiedzieć, w jaki sposób sąd wyliczył, przepraszam za tekst, ale wyliczył, że no podejrzani mogą zostać w areszcie do końca sierpnia. Dlaczego nie zwolnił księdza od razu?
No to już trzeba było zapytać o to sąd, tak? Dlaczego taka decyzja? Prokurator nie był w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania, jakie sąd do niego kierował w czasie posiedzenia, więc ja sądzę, że chodziło o to, że prokurator tak naprawdę nie był w stanie uzasadnić stosowania środka, jakim jest tymczasowe aresztowanie, bo to ma zabezpieczyć tok postępowania. Więc sąd dał jak gdyby coś takiego, jak, nie wiem, koło ratunkowe ostatniej szansy prokuraturze, że jeżeli chce jeszcze coś w tym postępowaniu zrobić, mając aresztowanych, podejrzanych, to ma na to tylko sierpień, ale ja tej motywacji nie rozumiem, dlatego że to jest, mówię, typowy proces dokumentowy, typowy proces, w którym wszystkie materiały są w ministerstwie. Tutaj areszt od początku nie powinien być stosowany, a zwłaszcza te okoliczności, które są wokół tego aresztu, wokół tych zatrzymań, wokół tych represji, które spotkały zatrzymanych i później aresztowanych, czyli tortur tak naprawdę, To wszystko bardzo podejrzanie wygląda jako areszt wydobywczy. No my mamy do czynienia ze stałym ignorowaniem prawa europejskiego, bo to dotyczy nie tylko posła Romanowskiego i jego immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ale to także dotyczy tego, że zarzuty, które są stawiane księdzu Michałowi Olszewskiemu, są sprzeczne z prawem unijnym.
No właśnie, a skoro wywołał pan sprawę Marcina Romanowskiego, na pewno pan ją oczywiście śledzi. Czy to zamieszanie z jego immunitetem w jakikolwiek sposób wpływa na sytuację pańskiego klienta?
Czy to wpływa na wiarygodność prokuratury? No proszę państwa, no jeżeli się zapomina o immunitecie, no to świadczy o tym, że to postępowanie prowadzi, tak? To jest postępowanie oparte o pana Kleksa. To znaczy tam jest tylko jeden pan, który coś opowiada. Wiarygodność tego jest, delikatnie rzecz ujmując, średnia, bo jak się to zaczyna konfrontować, zwłaszcza właśnie ze zeznaniami urzędniczych, to się okazuje, że on mówi rzeczy, które są kompletnie niewiarygodne, kompletnie niemożliwe do zrealizowania. Że te nagrania, które on realizował z udziałem prokuratury, z obejściem zgody sądu na kontrolę operacyjną, bo to są rzeczy, które nie powinny się w żadnym postępowaniu zdarzyć. A proszę zwrócić uwagę, że my mamy w jednym postępowaniu nagle kumulację bardzo wielu nieprawidłowości, ale czasem na spokojnie będą poddane pod ocenę po pierwsze sądów w Polsce, a po drugie organów międzynarodowych. Także my tą sytuację jako obrońcy na pewno będziemy dążyli do jej wyjaśnienia.
To teraz spójrzmy jeszcze na sprawę pana Romanowskiego. Skierował pan zawiadomienie o możliwości popełnienia no właśnie przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności, między innymi przez Adama Bodnara. Proszę powiedzieć, jakie są dalsze losy tej sprawy?
Nie wiem, po prostu zignorowano moje zawiadomienie. Napisałem sobie zawiadomienie, oczywiście ono dotyczyło i prokuratora Kornelupa, i zespołu śledczego numer 2, i Adama Bodnara, że zorganizowano jakieś działania w prokuraturze mające na...
Wszczęto jakieś śledztwo, cokolwiek?
Nie wiadomo, ale mówię, że zorganizowano tego typu działania. Poprosiłem, no bo wszyscy widzimy, do czego one zmierzały. One zmierzały do obejścia immunitetu PAC. To jest dla każdego jasne, że do tego to zmierzało. Jednocześnie podjęto skandaliczne zachowania wobec Michała Olszewskiego na początkowym etapie tego postępowania i efekt był tego taki, że napisałem o tych dwóch rzeczach, żeby to zbadano. Po to są prokuratorzy w prokuraturze krajowej, po to są zastępcy prokuratora generalnego, żeby tego typu sytuacje wyjaśnili. No i wniosłem oczywiście o wyłączenie tych prokuratorów, których to dotyczy. I chciałem, żeby inny zastępca prokuratora generalnego tą sprawą się zajął. Była cisza. Wobec tego, że prokurator generalny, a wiem to od jego zastępców, wszyscy to wiemy, bo oni opublikowali stosowną informację, dostał moje zawiadomienie i dostał mój list otwarty załączony do tego zawiadomienia, nie podjął żadnych czynności. Ja złożyłem kolejne zawiadomienie, że Adam Bodnar nie dopełnia swoich obowiązków i nie wskazuje właściwego prokuratora do prowadzenia tego postępowania. Proszę przeprowadzić uczciwie postępowanie, jak znalazły się opinie w sprawie immunitetu posła Romanowskiego, kto je zlecił, jak je zlecił, kiedy pojawiły się w aktach, kiedy analizowano immunitet PACE. Proszę to zbadać i proszę zbadać, jak to się stało, że Michała Olszewskiego traktowano w taki sposób, jak go traktowano, bo nigdy funkcjonariusze ci na dole nie odważyliby się sami z siebie takich zachowań podejmować. Oni mieli po prostu jasno powiedziane, macie wydusić od nich jakieś zeznania. No to wydusili. Tylko w sposób, który oznacza złamanie artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i ktoś za to kiedyś odpowie.
To już na zakończenie naszej rozmowy, bo tej sprawie będziemy się przyglądać i na pewno będziemy informować słuchaczy Radia Wnet, jaki jest jej dalszy przebieg, bo to sporo zaskakujących faktów, które pojawiają się dzisiaj na naszej antenie, ale na zakończenie proszę o komentarz do artykułu Rzeczypospolitej, która przekazała, że już po ogłoszeniu zarzutów Tomaszowi Mrazowi on odbierał połączenia telefoniczne podczas przesłuchania w prokuraturze i treść tych rozmów przeprowadzanych na głośniku w obecności prokuratora trafiła do materiału dowodowego sprawy.
To jest właśnie ten przypadek, o którym ja mówię, jakieś nieprawidłowości, które w tych postępowaniu są takie, które się nie śniły naprawdę prokuratorom, że można tak prowadzić postępowanie. Jak ja, naprawdę, wszyscy wiemy, że to środowisko jest takie, jakie jest, ja prokuratorów sędziów znam. Jak oni to usłyszeli, to naprawdę ręce opadają. Prokurator ma obowiązek, jeżeli stosuje metody operacyjne, ma obowiązek wystąpić o zgodę sądu. A tu jest sytuacja taka, że oni sobie zrobili agenta prawda, agenta pana Kleksa i pan agent Kleks zaczyna nagrywać, nie wiem, w imieniu prokuratury jakieś materiały, informuje o tym, że nagrywa, informuje o tym prokuraturę, że nagrywa. Prokuratura i służby nie mogą sobie wynająć prywatnego detektywa, żeby za nich nagrywał. Bo to jest obejście przepisów dotyczących kontroli sądowej i kontroli operacyjnej. I tak samo to dotyczy pana Kleksa. Też nie mogą jego wynająć po to, żeby on nagrywał. Nawet jak jest stroną tego postępowania. A to była tego typu sytuacja. To jest oczywiście na odrębne zawiadomienie, na odrębne zbadanie, bo to jest absolutne przekroczenie moim zdaniem uprawnień. W ten sposób absolutnie prokuratura nie może obchodzić przepisów o kontroli operacyjnej. To tak jak kiedyś była taka próba przez PBW przesłuchiwania aplikantów adwokackich, zabierania akt aplikantom adwokackim, no bo to nie są obrońcy, bo to nie są adwokaci. No formalnie można byłoby próbować tego typu konstrukcji robić, ale na końcu to się okazało błędną drogą i to naprawdę nie przejdzie. Tak samo i tutaj to nie przejdzie. No wysyłanie pana Kleksa, żeby nagrywał w imieniu prokuratury i w imieniu ABW, to jest złamanie zasad państwa prawa.
I na pewno ten temat będzie kontynuowany w kolejnych porankach wnet. Adwokat Michał Skwarzyński, obrońca księdza Michała Olszewskiego, był moim i państwa gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Ja również. Do widzenia.